rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, wciąż jeszcze mamy 21 dzień października, wciąż mamy wtorek. Przy mikrofonie Rafał Rygulski, audycję realizuje Paweł Krytkowski. Jest 21.05, czyli pora naszej rozmowy wieczornej, a dzisiaj gościem jest Christian Kobluk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Nasz gość w ostatnich miesiącach, można powiedzieć, chyba najważniejsza rola, w jakiej występował i pojawiał się w przestrzeni publicznej, to była rola rzecznika prasowego polskiej delegacji na Global Summit Flotilla. Czy to była dla pana wdzięczna praca, bycie rzecznikiem tejże misji?
Myślę, że koniec końców bycie rzecznikiem nigdy nie jest do końca wdzięczną pracą, zwłaszcza przy tak złożonych inicjatywach, które wzbudzają, niezrozumiałe dla mnie, ale jednak wzbudzają pewne kontrowersje. Natomiast to, co tutaj było najważniejsze, to nawet nie mówienie o samej flotylli, ale zwracanie uwagi na wciąż trwający kryzys humanitarny w Strefie Gazy.
Jest pan publicystą, eseistą, ekspertem w dziedzinie praw uchodźców. Chętnie też poświęca pan swoją uwagę kwestii rasizmu. No i też w przeszłości, można powiedzieć, otarł się pan o działalność polityczną jako asystent byłego już lubuskiego posła Partii Zielonych Tomasza Anieśki. Tam pan właściwie jako, powiedzmy, nominalnie jako ekspert do spraw uchodźców występował.
Tak, zgadza się.
Będąc asystentem posła, dużo pan miał pracy właśnie w tych kwestiach uchodźczych i uchodźców dotyczących?
Ja zacząłem współpracować z posłem Anieśką w marcu 2022 roku, więc to już był moment, gdzie kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy przyjmował coraz bardziej rozpaczliwą formę, coraz więcej było kwestii, z którymi trzeba było się jakoś zmierzyć, więc tak naprawdę do samego końca kadencji, czyli do września, października 2023 roku, przez ten ponad rok, pracy było co niemiara, zwłaszcza, że polskie państwo w tym czasie niespecjalnie chciało współpracować z aktywistami czy z posłami. Mam tutaj oczywiście na myśli zarówno rząd, jak i samą Straż Graniczną. Było to na pewno dość spore wyzwanie.
Przejdźmy może do Global Summit Flotilla, czyli Flotilli Wolności. Ona płynęła, ta, która miała na swoim pokładzie Polaków, z Barcelony. I tutaj często słyszeliśmy taki zarzut od polityków, którzy krytykowali udział w tej flotilli polskiego posła Franciszka Sterczewskiego, że z Barcelony, czyli była to wyprawa no wakacyjna wręcz.
Polska delegacja wypłynęła z Barcelony, ale to nie był jedyny port, z którego statki wypływały. Nie wiem, na jakich wakacjach ludzie są narażeni na ataki dronów. Nie wiem, na jakich wakacjach są porywani z wód międzynarodowych. Samo miejsce wypłynięcia nie ma tutaj większego znaczenia. Znaczenie ma misja i cel. I to, co ma największe znaczenie, to to, że jeżeli spojrzymy na wypowiedzi autorytetów w dziedzinie prawa międzynarodowego, ekspertów od ludobójstwa, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Komisji Śledczej Narodów Zjednoczonych, no to wszyscy mówią jednym głosem: w Gazie ma miejsce ludobójstwo. Natomiast nasi rządzący, pan premier Donald Tusk, pan wicepremier Radosław Sikorski, nie są w stanie tego przyznać. Wciąż się zasłaniają, że według nich to jeszcze nie jest to.
Mamy teraz rozejm formalnie.
Mamy formalnie zawieszenie broni i to słowo formalnie jest tutaj bardzo ważne, bo Izrael już 80 razy naruszył to zawieszenie broni. Zabito około 70 Palestyńczyków od tego czasu. trudno jest wskazać w takich przypadkach konkretny moment, kiedy ludobójstwo się kończy, to dopiero można ocenić z perspektywy czasu.
Ale Izrael mówi, że Palestyna nie wydała wszystkich zakładników.
Że Hamas nie wydał wszystkich zakładników, nie Palestyna, bo władze państwa palestyńskiego nawet nie mają swojej siedziby w Strefie Gazy, tylko na zachodnim brzegu Jordanu. Więc tutaj mieszanie Hamasu z państwem palestyńskim jest troszeczkę nieporozumieniem.
Przepraszam, jeśli to ja popełniłem błąd. A proszę powiedzieć, wróćmy jeszcze do flotylli i na niej się jeszcze skupmy. Barcelona i włoskie miasta Otranto, Genua, to były te porty, z których wypływały te statki, do których dołączały potem statki z innych też portów, a nawet z innego kontynentu wypływające, czyli z Afryki. Mówi pan, że to nie jest ważne, skąd wypływały, ale dlaczego właśnie z tych portów wypływały?
Dlaczego Barcelona? W Barcelonie jest bardzo silny ruch propalestyński. Barcelona jest jednocześnie miastem, które sprzyja ruchowi palestyńskiemu. Natomiast jeżeli chodzi o Włochy, no to wystarczy spojrzeć na strajk generalny, który miał miejsce kilkukrotnie w trakcie trwania flotylli ze względu na to, co się działo. I liczyliśmy się oczywiście z możliwością, że chociażby władze Włoch przez nacisk Izraela i Stanów Zjednoczonych będą chciały zablokować możliwość wypłynięcia. Więc możliwość, czy raczej świadomość, że jest ruch, który jest w stanie to skoordynować na miejscu, jest w stanie pomóc, był bardzo istotny.
Pan do pewnego momentu był z uczestnikami flotylli. Do którego momentu i w czym pan uczestniczył? Co pan widział na własne oczy?
Ja byłem w Barcelonie na szkoleniu. Później płynąłem z Barcelony do Tunisu i tam tak naprawdę do momentu wypłynięcia polskiej delegacji z Tunisu byłem, a następnie byłem w Atenach, gdzie polska delegacja została deportowana po nielegalnym uprowadzeniu z wód międzynarodowych.
W jakim szkoleniu pan uczestniczył? Co to było za szkolenie przed rejsem?
Był to cykl szkoleń, który miał nas przygotować do flotylli, który miał uświadomić, z czym możemy się zderzyć, ale też były poruszane kwestie związane z mediami, jak komunikować się z dziennikarzami. Było to dość szeroko zakrojone i bardzo intensywne szkolenie, którego głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.
A pan na samym początku uczestniczył w tym właśnie jako przyszły rzecznik prasowy, czy jako potencjalny uczestnik tego konwoju?
Uczestniczyłem już jako rzecznik prasowy, ale też jako potencjalny uczestnik.
To znaczy była taka możliwość, że i pan popłynie, tak?
Tak, i że popłynę do końca.
A dlaczego pan nie popłynął do końca?
Ze względów zdrowotnych miałem wypadek w trakcie sztormu i razem z lekarzami w Tunisie uznaliśmy, że bezpiecznie będzie zarówno dla załogi, jak i dla mnie, żebym wrócił do Polski i kontynuował działania tutaj.
A ten Tunis, bo to po drodze było? Dlatego był Tunis?
Tak, zresztą tak jak pan wspominał, z Tunisu wypływały inne statki, w związku z czym trzeba było też dokonywać pewnych napraw związanych z sztormem, który miał miejsce zaraz po wypłynięciu. Także to wiele czynników się na to złożyło, ale od samego początku plan był taki, żeby w tym Tunisie się zatrzymać.
Jak pan przyjął to, że jednak pan nie będzie mógł płynąć do końca?
Pomaga skupienie się na celu. Celem nie było to, żeby ta czy inna osoba dotarła do Gazy, tylko żeby dotarła tam pomoc humanitarna. I miałem możliwość wspierania polskiej delegacji na lądzie, w związku z czym to nie była też trudna decyzja, jeżeli chodzi o ekonomikę, że tak powiem, całej flotylli. Chociaż no, oczywiście nie była to przyjemna decyzja.
Czyli według pierwotnego planu miał pan być rzecznikiem płynącym tam, będącym tam i będącym w kontakcie z dziennikarzami.
Tak, dokładnie.
Jeszcze o to szkolenie zapytam, bo możemy przeczytać w internecie, że było to szkolenie z zakresu non-violence, czyli bez przemocy, tak? To znaczy, może pan to wyjaśnić?
Tak, no strategią globalnej flotylli Sumut była i jest strategia non-violence, która przede wszystkim w tym kontekście oznacza niestawianie oporu. Z doświadczeń wiemy, że stawianie oporu armii okupacyjnej nie jest najlepszym pomysłem. Zresztą też naszym celem nie było ryzykowanie niepotrzebne, ale właśnie dostarczenie tej pomocy humanitarnej, w związku z czym przyjęliśmy tę strategię, opieraliśmy się właśnie o tej idei nie angażowania się w żaden sposób z armią okupacyjną. Też tutaj mamy przykłady ruchów non-violence, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. i tak dalej, i tak dalej. Mamy wiele tych ruchów, które właśnie przyjmowały albo zasadę, albo strategię non-violence i my jesteśmy po prostu jednym z nich.
Czyli od początku też zakładaliście, że dojdzie do tego bezpośredniego kontaktu z wojskiem izraelskim, tak?
Zakładaliśmy, że może do niego dojść, biorąc pod uwagę...
I że nie będzie stawiali czynnego oporu, nie tak. Będziecie wdawać się w próbę taką siłową.
Absolutnie. No, naszym celem nie było i nie jest stawianie tego czynnego oporu, tylko oporu biernego właśnie, polegającego na przewożeniu pomocy humanitarnej. No, zresztą to jest oczywiste, że cywilna misja humanitarna nie ma nawet możliwości stawiać czynnego oporu wojsku izraelskiemu.
Szacuje się, że te flotylę tworzyło około 50 statków, że było na nich w sumie około 500 osób z 44 krajów. W jaki sposób się skrzykiwali uczestnicy?
Tym się zajmowały organizacje w każdym państwie, które miały swoje delegacje. Tutaj w Polsce to zależało od konkretnej sytuacji. Mieliśmy osoby, które zostały poproszone o dołączenie, mieliśmy też osoby, które same się zgłosiły. W większości były to osoby od dawna zaangażowane w ruch propalestyński, więc też były to osoby znające temat.
Mhm. Wracając do przygotowań na tę wyprawę, czy był jakiś strach albo obawa wśród uczestników? Czy pan się bał jeszcze, nie wiedząc, że pan ostatecznie popłynie?
Myślę, że we wszystkich był po części jakiś lęk. Nie wiedzieliśmy do końca, czego możemy się spodziewać. Pojawiały się coraz poważniejsze groźby ze strony chociażby Ben-Gwira, ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela. Mieliśmy do czynienia z atakami na flotylę. Chociażby w porcie Tunisie dwukrotnie zostały statki zaatakowane.
W jaki sposób?
Została na nie spuszczona łatwopalna substancja i podpalona. Są nagrania z tego, widać po prostu taki słup ognia.
Sprawcę ustalono?
Z tego co wiem, to tak. Natomiast tym się oczywiście zajmowały służby tunezyjskie i szczegółów na ten temat nie znam.
Pytam o to poczucie bezpieczeństwa lub obawy, że będzie niebezpiecznie, bo tutaj na naszej antenie, w naszym studio asystentka posła Franciszka Sterczewskiego, Maria Dąbek, przyznała, że ona osobiście odradzała mu udział w tej wyprawie właśnie z uwagi na grożące potencjalnie niebezpieczeństwo. Mówiła, że były to takie mocne rozmowy też.
Myślę, że każdy uczestnik flotyli musiał przeprowadzić te mocne czy poważne rozmowy ze swoimi bliskimi współpracownikami, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z tak nieprzewidywalną armią, jaką jest armia okupacyjna, no to faktycznie tutaj wszystko może się zdarzyć. Natomiast odpowiadając na pytanie o ten lęk, no to najlepiej chyba z polskich delegatek odpowiedziała na to Ewa Jasiewicz, która stwierdziła, że tak, boję się, ale bardziej boję się bezczynności wobec ludobójstwa. I myślę, że to była myśl, która przyświecała wszystkim uczestnikom flotyli, nie tylko polskiej delegacji.
Wiele osób pytało też o pomoc humanitarną, którą te statki wiozły. Przecież to nie były duże statki.
Nie były to duże statki, natomiast było ich 50. Było to...
A potrzebujących w Gazie? Ile osób?
W porównaniu z potrzebami, oczywiście to nie była pomoc, która była w stanie rozwiązać klęskę głodu, która została wywołana przez nielegalne oblężenie Gazy. Natomiast to, co było ważne, to nie tylko ten aspekt humanitarny, ale i symboliczny. To znaczy dostarczenie nawet w takiej ilości pomocy humanitarnej, przełamanie blokady Strefy Gazy miałoby ogromne znaczenie symboliczne i też niosłoby nadzieję mieszkańcom Strefy Gazy.
Może pan nam wyliczyć, co się składało na tę materialną pomoc humanitarną załadowaną na tych kilkadziesiąt stateczków?
Mieliśmy na pewno baby formule, mleko w proszku dla niemowląt, mieliśmy produkty o długiej dacie przydatności do spożycia. Mieliśmy oczywiście jakieś podstawowe wyposażenie medyczne, to znaczy bandaże, plastry, jakieś podstawowe leki. Wszystko było konsultowane i z prawnikami, i z dietetykami, i z lekarzami, i z ratownikami medycznymi, żebyśmy mieli pewność, że to będzie faktycznie pomoc, która się przyda. Też chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której na przykład będą jakieś prawne problemy z przewożeniem konkretnych towarów, więc tutaj był cały czas ten nadzór i tak naprawdę te statki w dużej części były, nawet jeżeli one nie były jakieś ogromne, no to ich ilość jednak i też to sam fakt, że ta pomoc była traktowana priorytetowo, no sprawiało, że jednak jeżeli chodzi o cywilną misję oddolną, nieorganizowaną przez państwa, no to jednak to już coś było.
Zatrzymałbym się jeszcze na chwilę przy tym aspekcie prawnym. Dlaczego on był taki ważny? To znaczy, jakiego typu złamanie prawa mogłoby tu nastąpić?
No tutaj mamy do czynienia z kwestiami podstawowych leków, czyli które leki można, a których nie można w konkretne miejsce przewozić. Każde państwo ma tutaj inną politykę i prawo farmaceutyczne, więc to trzeba było zweryfikować. Też w każdym państwie inne leki są dopuszczone do użytku. Ale też tutaj ten aspekt prawny, czy prawno-międzynarodowy był bardzo istotny z tego względu, że prawo zdecydowanie stoi po stronie flotylli, co mówiła między innymi Francesca Albanese, specjalna wysłanniczka Narodów Zjednoczonych do spraw palestyńskich terytoriów okupowanych. Mhm. Co mówił Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach, kiedy domagał się od państwa Izrael wpuszczenia pomocy humanitarnej.
Ostatecznie wiemy, że wszystkie te statki flotylli zostały przechwycone przez Izrael 3 października, czy do 3 października. Czyli ta pomoc, to co było w tych statkach, nie dotarło do Gazy.
Nie dotarło to do Gazy.
Co się z tym stało?
Nie wiemy. Zostało to przyjęte przez państwo Izrael. Co konkretnie się z tym stało, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
A może pan powiedzieć, jak te rzeczy, które tam się, te leki, ta żywność długoterminowa, jak one były zbierane? Pochodziły od darczyńców, były kupione przez organizacje?
Po części były kupione przez organizacje, po części mieliśmy indywidualnych darczyńców, po części były to rzeczy kupowane z tak zwanego crowdfundingu, czyli po prostu ludzie się zrzucali. Tutaj ogromna rzesza ludzi się zaangażowała jednak w te flotylle. Nie tylko mówiąc już o takim bezpośrednim zaangażowaniu, osoby, które płynęły, osoby, które to koordynowały w każdym z krajów, ale też wiele, wiele ludzi, którzy po prostu albo zapewniali właśnie tę pomoc humanitarną jako darczyńcy, albo wzmacniali głos flotylli w mediach społecznościowych. Naprawdę było to bardzo szerokie poruszenie.
Czy w tym aspekcie humanitarnym i pomocy humanitarnej należy zatem uznać, że ta wyprawa się nie udała?
Myślę, że z pewnego punktu widzenia na pewno, ale myślę też, że coraz bardziej się staje jasne dla wielu osób na całym świecie i też na całe szczęście dla wielu rządów, że państwo Izrael uważa się za świętą krowę. Uważa się za państwo, którego nie obowiązuje prawo międzynarodowe, którego nie obowiązują żadne reguły ustalane przez społeczność międzynarodową, za państwo, które może robić co chce. I o ile ten aspekt humanitarny tutaj nie został doprowadzony do końca, nie udało się dostarczyć tej pomocy, to ten aspekt polityczny myślę, że możemy uznać za sukces.
Tutaj oczywiście już to pan powiedział wcześniej, że nie można nazwać wakacyjną wyprawy, która była niebezpieczna. Zapytam pana, czy faktycznie uczestnicy byli w takich sytuacjach, że na serio bali się o swoje życie?
Ja myślę, że nie jestem w stanie odpowiadać za wszystkich delegatów, natomiast pamiętam ten pierwszy atak dronem, który miał miejsce w Tunisie na nasz flagowy okręt Family. Ja wtedy byłem, nie wiem, 2 mile, może 3 mile morskie od brzegu, od portu. I naprawdę to jest bardzo specyficzne doświadczenie, gdy siedzi się w nocy, z daleka właśnie widać te światła portu, siedzi się w kamizelce ratunkowej w kapoku i wypatruje się cały czas, czy przypadkiem nie nadlatuje dron. Bo jeżeli ten dron nadleci, to trzeba będzie, jak to się fachowo nazywa, opuścić pokład.
To co to oznacza?
Wyskoczyć za burtę.
Do wody.
Trzeba będzie do wody. Myślę, że w takich sytuacjach człowiek odczuwa lęk. I to jedynie pokazuje, jak ważna była ta misja, że mimo tych wszystkich sytuacji, bo to tylko jeden przykład, 500 ludzi było zdecydowanych, żeby płynąć.
Czy potrafiłby pan opisać, jaki nastrój panował? Czy to był jakiś entuzjazm, czy bardziej jednak stonowane i pełne niepewności, oczekiwanie, co nastąpi? Jakby pan to opisał, właśnie ten stan psychiczny uczestników? To wtedy, kiedy pan jeszcze tam był?
Myślę, że w Barcelonie można by mówić bardziej o entuzjazmie, jednak spotkanie tak wielu osób o podobnym spojrzeniu na świat, które są zaangażowane w tę samą walkę, jest czymś niezwykłym i podnoszącym na duchu. To pożegnanie, które nam towarzyszyło właśnie w porcie w Barcelonie, tysiące ludzi, którzy przyszli pokazać swoją solidarność z flotyllą, no było to zdecydowanie nie do opisania. To faktycznie wtedy mieliśmy jakiś tam entuzjazm, takie niesamowite poruszenie. Niektórzy to nawet płakali ze wzruszenia, bo to tak emocjonalny moment dla nas był. Natomiast w Tunisie to już trochę inaczej to wyglądało, bo też się lepiej poznaliśmy z naszymi załogami. Wiedzieliśmy mniej więcej, jak to może dalej wyglądać. To już były takie dużo bardziej organizacyjne kwestie, więc też bardziej stonowane nastroje. No i to też było właśnie po tych dwóch atakach dronem, które jednak jakąś formę, może nie niepokoju, ale takiego oburzenia obudziły w uczestnikach.
To szkolenie non-violence, ono mnie tak tutaj intryguje mocno. Co wam mówili ci, którzy uczyli tego, że jak macie na przykład zareagować, kiedy ktoś was uderzy, kiedy ten na przykład żołnierz izraelski was uderzy, to co wy macie na to, jaka reakcja?
Żadnej reakcji. I też wiem już od naszych delegatów, że okazało się, że to nie było jedynie teoretyczne przygotowanie, bo faktycznie niektórzy byli bici przez żołnierzy izraelskich i nie reagowali. Bo właśnie na tym polega ta strategia non-violence.
A człowiek ma odruch oddać.
Człowiek ma odruch i dlatego było to szkolenie. Natomiast zdawaliśmy i zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli byśmy tym naszym odruchom ulegli, to dalibyśmy niepotrzebnie argumenty armii okupacyjnej do tego, że używają przemocy, chcą nas atakować i tak dalej, co nie jest prawdą.
Piosenka pod tytułem Deira. Mógłby pan powiedzieć słówko, dlaczego ten utwór?
Jest to utwór Sant Levanta, MC Abdullah. Jest to utwór dotyczący Palestyny, okupacji. Jednocześnie utwór pełen nadziei na lepsze jutro, więc uznałem, że dobrze pasuje do tematu rozmowy.
To poprosimy zatem o tę piosenkę.
تحت كل حجرة ظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين رح احكي لكم عن قوتهم وكيف احفادهم صامدين
كريمة يخدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة الشط والرمال بداية حياتي أحلق يا وطن فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين حبيبة nights praying in my family cause they alive imagine trying to fly with no wings but I promise you the caged birds sing in the winter time heavy nights big dreams praying that we make it to 16 and even though I travel the world مش ملاء زي فلسطين
فات وفات وفات الوقت عمري راح سنين ما ناسي هذه عوام را الخطر مجروح فات وفات وفات الوقت عمري راح سنين
W studio gościmy Christiana Kobluka, rzecznika prasowego polskiej delegacji na Global Summit Flotilla, Flotilli Wolności, która to flotilla jest już rozdziałem zamkniętym, tak?
To znaczy w pewnym sensie flotilla jest rozdziałem zamkniętym, przynajmniej ten jej etap. Czy będą kolejne działania? To myślę, że jest trochę za wcześnie, żeby o tym mówić. Czy w takiej formie będą podejmowane jakieś kolejne flotylle? Dużo zależy od egzekwowania i przestrzegania tego zawieszenia broni, które zostało wynegocjowane, a które jest niespecjalnie przestrzegane.
Flotylla dopłynęła na odległość, albo inaczej powiem tak, zbliżyła się na odległość 70 mil od wybrzeża Gazy. I to było, jak można przeczytać, najbliżej, jak drogą morską udało się dotrzeć do Gazy od 2009 roku.
Tak.
To też można by poczytać za taki swoisty sukces tej flotylli, chociaż przypomnijmy, ta pomoc, która była na pokładach, nie dotarła ostatecznie do adresatów. Proszę powiedzieć, bo pan też miał dotrzeć tam, pan miał płynąć, czy sztorm, który panu pokrzyżował osobiście plany, czy on też zatrzymał więcej osób, spowodował, że więcej osób nie płynęło dalej?
To znaczy on na pewno wiele osób opóźnił z tego względu, że był to poważny sztorm. Część statków została uszkodzona i wymagała napraw. Jeżeli mnie pamięć nie myli...
To tylko dopowiem, że oczywiście nie sztorm spowodował, że te statki się zatrzymały 70 mil przed wybrzeżem Gazy. To się stało wcześniej.
Tak? To się stało zaraz po wypłynięciu z Barcelony. To była pierwsza noc po wypłynięciu z Barcelony, więc...
Na
Morzu Śródziemnym. Morze Śródziemne jest bardzo nieprzewidywalne.
Tak spokojnie wygląda.
Wygląda bardzo spokojnie, ale sztormy są naprawdę bardzo silne, jeżeli już się pojawią. I no, wiele statków wymagało napraw i jeden, jeśli mnie pamięć nie myli, nie był w ogóle w stanie płynąć dalej. Natomiast po prostu osoby z tych statków zostało im zapewnione miejsce na innych statkach.
Kiedy jakoś podsumowujemy tę flotyllę, to czy ktokolwiek ucierpiał z uczestników?
Nie było rannych, nie było zabitych. Jeżeli o to chodzi, no to faktycznie udało się zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast wiemy o przypadkach stosowania przemocy, czy wręcz torturowaniu uczestników przez siły okupacyjne Izraela już po przetransportowaniu do więzień.
Na pustyni.
Na pustyni, tak. Co jest istotne, to jest więzienie, w którym zamyka się częściowo bez wyroków sądów, czy nawet zarzutów Palestyńczyków.
A proszę powiedzieć, czy ci uczestnicy flotylli, którzy trafili do takich więzień, oni będą jakoś próbowali dochodzić swoich praw jeszcze?
Myślę, że tak, ale to też jest trochę za wcześnie, żeby o tym mówić.
Bo ja przypomnę, że niektóre kraje, również Polska, ostrzegały i ostrzegają nadal, że ta wyprawa wybrała się w rejon świata niebezpieczny. Dokąd odradzamy podróż?
Gdybyśmy mieli do czynienia z atakiem już na terenie Gazy, albo przynajmniej na wodach terytorialnych Strefy Gazy, to moglibyśmy tak mówić, tylko flotylla została przechwycona 70 mil od brzegu na wodach międzynarodowych. To tak jakby powiedzieć, że cóż, jeżeli ktoś się znajduje 70 mil od granicy polsko-ukraińskiej, no to to już jest niebezpieczny teren. To jest absurdalny argument, biorąc pod uwagę, co się stało. Na wodach międzynarodowych flotylla miała i ma prawo poruszać się nieskrępowana. Nie były to wody terytorialne żadnego państwa, więc Izrael naruszył prawo międzynarodowe i de facto dokonał piractwa.
W jakim nastroju wrócili ci uczestnicy, z którymi pan już rozmawiał?
Wracaliśmy, jeżeli chodzi o Ateny, no to jeszcze było zmęczenie, było widać, że no jednak te dni spędzone w więzieniu się jakoś na nich odbiły, ale jednocześnie byli bardzo pozytywnie nastawieni, chętni do dalszych działań, więc cieszę się, że wszyscy wrócili bezpiecznie i to, co jest najważniejsze, to, że właśnie nie zatrzymujemy się, tylko działamy dalej.
Co to znaczy?
No chociażby, jeżeli sobie spojrzymy na wypowiedzi ostatnie pana premiera Donalda Tuska, pana wiceministra Bartoszewskiego, pana ministra Grabca, no to widać, że jednak jest potrzeba, żeby tłumaczyć, dlaczego ta flotylla ma takie ogromne znaczenie, czym tak naprawdę była i jest. Że ten sumut, czyli z arabskiego opór, wytrwałość, to nie jest jedynie na czas samej flotyli, samego płynięcia z punktu A do punktu B, tylko to jest coś, co musi być kontynuowane. I też w Poznaniu to widzimy, gdzie prezydent Jaśkowiak chce jechać do Izraela, żeby się uczyć o tym, jak zapewniać bezpieczeństwo cywilom. No to jest absurdalne, biorąc pod uwagę, że wielkopolski, poznański poseł został przez to państwo nielegalnie zatrzymany na wodach międzynarodowych.
Proszę pana, tak patrząc na tę wyprawę, która, no, ona ma w sobie coś z takiego romantyzmu, jak tak sobie o tym myślę, patrzę, czasem myślę, że to taka była wyprawa, jak to my mówimy, z motyką na słońce. Uważa pan, że warto takie gesty czynić, nawet jeżeli one stwarzają nawet ryzyko dla tych, którzy je czynią?
Czy warto? No, musimy sobie zadać pytanie, co my chcemy powiedzieć po latach sobie, naszym dzieciom, wnukom i tak dalej. Czy że milczeliśmy i byliśmy zupełnie obojętni na okropności, które się wydarzają w różnych rejonach świata, czy że działaliśmy. Nawet jeżeli ktoś uważa, że to jest gest romantyczny albo jakiś symbol jedynie, a nie prawdziwa pomoc, no to czy naprawdę dobrze jest żyć w świecie, w którym takie symbole są potrzebne w ogóle? Czy ludziom, którzy ratowali Tutsi w trakcie ludobójstwa w Rwandzie, byśmy mówili to samo, co mówimy uczestnikom flotylli, że to jest narażanie się niepotrzebnie, że to jest wycieczka, że to są wakacje? No to jest pytanie otwarte i myślę, że każdy sam powinien sobie na to odpowiedzieć.
Pan jest mocno zaangażowany w takie kwestie jak prawa uchodźców, generalnie powiedziałbym tych słabszych. I mamy takie przykłady na to, również ta flotylla była przykładem na to, że interpretując to, mówiło się też o dużej polityce, o tym, że mamy globalne konflikty, wojnę w Ukrainie, Rosja, Stany Zjednoczone, Izrael. Robi się z tego globalna układanka i gdzieś w tym są takie idee jak flotylla. Ja dlatego mówię o tym romantyzmie, że kiedy się słuchało polityków, z których część pan też tutaj przywołał, to rzeczywiście oni patrzą globalną polityką na to, a wy patrzycie ludzkimi gestami. Jak to się ma jedno do drugiego?
To znaczy, można by powiedzieć, że Chamberlain w 1938 też patrzył globalną polityką, kiedy oddawał de facto Czechosłowację III Rzeszy. Można by w wielu momentach powiedzieć, że ktoś patrzył globalną polityką, gdzie z perspektywy czasu uważamy to za, jak to mówił napoleoński minister Talleyrand, że to gorzej niż zbrodnia, bo to błąd. I nie uważam, że flotylla była jedynie oparta o jakiś odruch serca i tak dalej. To też jest kwestia polityczna. To jest pytanie, w jakim chcemy żyć świecie. Czy chcemy żyć w świecie, w którym istnieje jakiś porządek międzynarodowy, który jest przestrzegany przez całą społeczność międzynarodową? Czy każdy sobie rzepkę skrobie? Żyjemy w świecie, w którym kiedy się na coś umawiamy, to nie możemy mieć pewności, czy to zostanie dopilnowane, czy nie. I tutaj mamy w pewnym sensie sytuacje Ukrainy i Palestyny są paralelne, dlatego że Ukraina oddała broń jądrową za gwarancję bezpieczeństwa i nie dostała tego bezpieczeństwa w podobnym czasie, co zawarto porozumienia w Oslo, gdzie obiecano Palestyńczykom prawo do samostanowienia i oni nadal tego prawa nie dostali.
Czyli rozumiem, że dużą politykę należy budować na tych gestach, których celem jest dobro człowieka. Ja wiem, że to teraz brzmi tak trochę może banalnie, ale trzeba myśleć człowiekiem.
Trzeba myśleć człowiekiem, trzeba myśleć o sprawiedliwości. Tak jak mówię, trzeba myśleć też o pewnym porządku. Bo jeżeli my się nie będziemy stosować do prawa międzynarodowego, zwłaszcza humanitarnego prawa międzynarodowego, które nie jest jakoś szczególnie sporne, ono się po prostu opiera na tym, żeby traktować człowieka jak człowieka, no to wracamy naprawdę do jakichś mrocznych, bardzo mrocznych czasów z naszej historii. I czy naprawdę chcemy, żeby do tego doszło? No, ja bym wolał nie.
Czyli mówicie krótko, i flotylla też to powiedziała, żeby budować świat na trosce o dobro człowieka.
Tak, myślę, że to jest
taki z najzwyklejszej, nie róbcie ludziom krzywdy.
Tak, tak, brzmi banalnie, ale no niestety jednak te banalne rzeczy trzeba powtarzać najwidoczniej.
Powiedział pan, że flotylla jako idea nie kończy się z końcem tej wyprawy. Będzie jakiś ciąg dalszy, tak?
Tak, no dopóki nie będziemy żyli w świecie, gdzie faktycznie Palestyna jest niepodległa, no to będzie kontynuacja tego sumudu. Będzie kontynuacja tego propalestyńskiego ruchu. To się zresztą nie tyczy tylko Palestyny, ale wszystkich terytoriów, które są w jakiś sposób kolonizowane, wszystkich ludów uciskanych, wszystkich mniejszości. Teraz mówimy głośno o Palestynie, ale to nie znaczy też, że nie pamiętamy o innych miejscach, w których mamy do czynienia z kryzysami humanitarnymi czy przemocą.
A jak pan osobiście trafił do tej flotylli?
Zostałem zapytany przez organizatorów polskiej delegacji, czy bym chciał wziąć udział i się zgodziłem.
A kto pana pytał tak personalnie?
Pytała mnie Laura, z którą pracowałem u posła Niśko, a która też jest zaangażowana we flotylla, później koordynatorka krajowa Alina Padichleb.
Która nie wahał się pan z odpowiedzią? Czy jednak potrzebował pan czasu?
Nie wahałem się zbytnio, chociaż odpowiedziałem natychmiast, a później dodałem, że ale to jeszcze potwierdzę jutro. Ale stwierdziłem, że jednak ten czas do namysłu w przypadku takiej decyzji jest ważny.
Ale doba to niedużo przy takiej decyzji, która była obarczona pewnym ryzykiem.
Tak, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jest to działanie, które trzeba niestety podejmować w momencie, kiedy rządy zawodzą.
Proszę państwa, dzisiaj naszym gościem był Christian Kobluk, rzecznik prasowy. To koniec tej misji pana, prawda?
No, powoli tak.
Rzecznik prasowy polskiej delegacji na Global Summit Flotilla. próbowaliśmy podsumować to, ocenić i opowiedzieć od początku do końca, jak było. Dziękuję panu za rozmowę i za wizytę w studio.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za wysłuchanie. Dobrej nocy.
Audycję zrealizował Paweł Kretkowski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej, spokojnej nocy państwu życzymy i do jutra. Do usłyszenia.
Rozmowy po zachodzie.